Tu parę żelefii, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Liger, a za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Frederik. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 29 października. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Marka Brzezińskiego, autora skądinąd też poniedziałkowej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, czyli nowinki naukowe techniczne oraz kolejno lekcje francuskiego. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika RFI. Premier Izraela Ehud Olmert ogłosił publicznie, co wśród przywódców politycznych zdarza się raczej rzadko, iż ma raka prostaty we wczesnym stadium, ale nie zamierza rezygnować ze sprawowania funkcji szefa rządu. Olmert, który ma 62 lata, powiedział na konferencji prasowej w Jerozolimie, że w ciągu najbliższych miesięcy czeka go drobna interwencja chirurgiczna. Premier był spokojny i rozluźniony. Zapewnił, iż w ocenie lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i że ma pełne szanse na wyzdrowienie. Mieliśmy już bliźniaków, rozwód na szczycie państwa albo przechodzenie władzy z ojca na syna, jak u państwa Bushów, ale Argentyna wymyśliła nową formułę polityki rodzinnej. Władzę dziedziczy po mężu żona, aczkolwiek najzupełniej demokratycznie. Sylwia Gibbs.
Cristina Fernández de Kirchner, kandydatka centrolewicy, uzyskała w pierwszej turze 44,8% głosów. Jej rywalka, deputowana partii liberalno-chrześcijańskiej Eliza Cario, 22,9% głosów. Nie są to jeszcze wyniki ostateczne, ale na pewno decydujące. 54-letnia Cristina, tak ją popularnie w Argentynie nazywają, swą karierę polityczną rozpoczęła przed 20 laty. Uważa się za peronistkę z krwi i kości. Porównuje się ją do Hillary Clinton. Nowo wybrana pani prezydent ogłosiła swe zwycięstwo zaraz po publikowaniu pierwszych oficjalnych wyników, co spotkało się z atakami jej rywalki Elizy Cario. Wkrótce potem pani Cario przyznała, że rzeczywiście zwycięstwo przypadło w udziale Cristinie. W krótkiej deklaracji wygłoszonej przed jej zwolennikami zgromadzonymi w jednym z wielkich hoteli stolicy Argentyny, pani Fernández podziękowała Argentyńczykom i oddała cześć swemu mężowi, odchodzącemu prezydentowi Nestorowi Kirchnerowi. Oficjalnie nowe funkcje pani Fernández przejmie 10 grudnia. Cristina Fernández jest pierwszą kobietą, która została wybrana prezydentem w Argentynie, ale nie pierwszą, która pełnić będzie tę funkcję. W 1974 roku Isabel Perón, trzecia żona Juana Perona, objęła funkcję prezydenta po śmierci swego męża. Poprzednio zajmowała stanowisko wiceprezydenta. Była ona pierwszą kobietą prezydentem na świecie. Pani Fernández słynie z elegancji, dobrych manier i dyplomacji. Z wykształcenia jest adwokatem, była deputowaną i senatorem centrolewicy. W czasie kampanii przedwyborczej obiecała kontynuowanie lewicowej polityki prowadzonej przez 4 lata przez jej męża. AFP cytuje opinię wyborcy. Cristina będzie kontynuowała politykę swego męża, który tyle zrobił dla biednych. Na przykład wybudował mieszkania. Istotnie, jak czytamy w depesze agencji Reutersa, pod rządami Nestora Kirchnera wzrost gospodarczy Argentyny osiągnął wyżyny od 8-9%. Bezrobocie spadło na najniższy poziom od 10 lat. Zmniejszyła się bieda.
To Paryż, Radio France International. 13-osobowa komisja polityków i ekspertów, której przewodzi były premier Edouard Balladur, przedłożyła prezydentowi Sarkoziemu 77 propozycji zmian konstytucyjnych zmierzających do modernizacji i zrównoważenia instytucji francuskiej republiki. Składają się one na projekt najbardziej ambitnej nowelizacji konstytucji od czasu jej powstania przed 40 laty. Nie będzie to zapewne definitywne zamknięcie rozdziału Piątej Republiki, jak do domagali się rzecznicy zerwania z republikańską monarchią i przejścia na standardowy system parlamentarny, ale i tak propozycje zmian idą dalej niż się spodziewano i niż zdawał się sobie tego życzyć Nicolas Sarkozy. Zarówno jednak Edouard Balladur, jak i pozostali z 13 mędrców, wśród których znaleźli się zarówno specjaliści od prawa, jak i politycy z różnych partii, między innymi były socjalistyczny minister kultury Jack Lang, zapewniali po złożeniu raportu w Pałacu Elizejskim, iż prezydent z zdecydowany jest wprowadzić te zmiany w życie. Według nich pierwsze czytanie projektu nowelizacji konstytucji mogłoby się odbyć jeszcze przed wyborami samorządowymi w marcu przyszłego roku, ale zmiany przyjęto by definitywnie dopiero po wyborach. 77 propozycji zmierza do przywrócenia zwichniętej równowagi we francuskim systemie władzy poprzez równolegle wzmocnienie władzy prezydenta i, co istotniejsze, także parlamentu. Temu ostatniemu przyznano by znacznie szersze uprawnienia do kontrolowania władzy wykonawczej i nominacji z prezydenckiego namaszczenia. Ustalałby też w połowie swój porządek obrad, podczas gdy obecnie decyduje o tym rząd. Prezydent miałby odtąd wiodącą rolę w definiowaniu polityki państwa i miałby prawo wystąpić przed Zgromadzeniem Narodowym, dokąd do tej pory nie miał wstępu, ale za to czas jego wystąpień w mediach byłby kumulowany z czasem wystąpień członków rządu. Inna ważna propozycja Komisji Balladura to zakaz kumulowania funkcji ministra czy mandatu posła i stanowiska w lokalnych władzach, a także wstrzyknięcie minimalnej dozy proporcjonalności do większościowej ordynacji wyborczej. Pozostaje teraz pytanie, ile z tych propozycji prezydent Sarkozy zdecyduje się przyjąć, jako że wiele z nich nie podoba się tyleż opozycji, co i politykom z jego własnego obozu. Trwa w dalszym ciągu dosyć kuriozalna psychodrama związana z próbą wywiezienia z Czadu ponad setki dzieci.
17 Europejczyków znajduje się w areszcie tymczasowym w Czadzie. 9 Francuzów, członkowie organizacji humanitarnej Arca Zoe i dziennikarzy, 7 Hiszpanów, członków załogi wynajętego samolotu i belgijski pilot. Oskarża się ich o próbę nielegalnego wywiezienia 103 dzieci z Czadu. Władze Czadu grożą im ostrymi sankcjami za handel dziećmi i próbę porwania. Zatrzymana grupa osób próbowała zorganizować ewakuację 103 dzieci nazywanych sierotami z Darfuru, na które czekały na paryskim lotnisku rodziny, które miały je odebrać. Według informacji organizacji Arca Zoe, dzieci znajdowały się w strefie pogranicznej między Czadem a Sudanem. Rzecznik organizacji Gilbert Collard powiedział, że operacja ratunkowa prowadzona była legalnie i nie miała nic wspólnego z adopcją dzieci. Prezydent Francji Sarkozy określił tę akcję jako nielegalną i nie do przyjęcia. Rama Yad, francuska sekretarz stanu odpowiedzialna za prawa człowieka, zapewniła jednak w poniedziałek, że Francja nigdy nie opuści swych obywateli i będzie ich chronić.
30 osób, w większości rekrutów, zginęło w zamachu samobójczym na obóz szkoleniowy irackiej policji w mieście Bakuba na północny wschód od Bagdadu. Kamikadze wjechał na teren bazy na rowerze i zdetonował ładunek tuż przy bramie, gdzie rekruci stali w kolejce. To jeden z najbardziej krwawych zamachów na irackie siły bezpieczeństwa od wielu miesięcy. Siły koalicji przekazały władzom Iraku kontrolę nad prowincją Karbala na południe od stolicy, gdzie znajduje się jedno z najświętszych szyickich sanktuariów. Karbala jest 8. z ogółem 18 irackich prowincji przechodzącą pod kontrolę sił irackich. Rząd Azerbejdżanu podał do wiadomości, że udało mu się rozpracować siatkę islamskich terrorystów planujących zamachy na ambasady USA i Wielkiej Brytanii w Baku. Obie placówki częściowo zamknięto. Wedle Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego aresztowano szereg uzbrojonych osób z ugrupowania o profilu wahhabickim, wśród których znajdował się także oficer azerskiej armii. Tu Paryż RFI, a to pozostałe doniesienia naszego dziennika. Rosja zaprosi na wybory do Dumy, przewidziane 2 grudnia, od 300 do 400 zagranicznych obserwatorów, a więc znacznie mniej niż na wybory sprzed 4 lat, gdy zaproszono 1200 osób. Oficjalne zaproszenie, jak sprecyzował przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Władimir Czurow, wystosowane zostanie we wtorek. We wspomnianej nielicznej grupie znajdą się tyleż obserwatorzy z OBWE, co i z postsowieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw oraz z rozmaitych innych instytucji. W 2003 roku samych obserwatorów OBWE było 400. Szefowie dyplomacji Francji i Niemiec Bernard Kouchner i Frank-Walter Steinmeier wspólnie apelują do Rosji, aby odstąpiła od planu wystąpienia z traktatu CFE o redukcji sił konwencjonalnych w Europie, gdyż groziłoby to wywołaniem nowego wyścigu zbrojeń. Straciłyby na tym wszystkie kraje kontynentu, przestrzegają obaj politycy w tekście opublikowanym na łamach Le Figaro i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rosyjski oficer Siergiej Jureń skazany został przez sąd wojskowy w Moskwie na 7 lat łagra za szpiegostwo na rzecz Polski. Według rzecznika sądu Jureń, zwerbowany przez polski wywiad jakoby w roku 2005, uznany został za winnego zdrady ojczyzny. Rosyjskie media twierdzą, iż oficer przekazywał Polakom dane o strategicznych obiektach systemu obrony przeciwlotniczej Rosji i Białorusi. Sąd w Moskwie skazał na dożywocie 33-letniego Aleksandra Piczuszkina, nazywanego szachownicowym mordercą. Jeden z największych serial killerów w dziejach Rosji, uznany został za winnego 48 zabójstw i 3 prób zabójstwa. Ofiary swe mordował w parku Bitcewskim na południu Moskwy, a zamarzył sobie, iż zgładzi tyle osób, skąd przydomek, ile jest pól na szachownicy, czyli 64. Piczuszkin przyznał się do winy, a zapytany przez sędziego, czy zrozumiał werdykt, odparł: nie jestem głuchy. I jeszcze 2 informacje w skrócie. Trwa nadal chaos na francuskich lotniskach w 5. i ostatnim dniu strajku stewardes i stewardów linii Air France. Anulowano w poniedziałek od 30 do 40% lotów, doprowadzając znów do rozpaczy tysiące pasażerów. Papież Benedykt XVI powiedział, iż katoliccy farmaceuci powinni korzystać z prawa do sprzeciwu sumienia przy sprzedaży lekarstw, które, jak to ujął, mają cele wyraźnie niemoralne, takie jak na przykład aborcja i eutanazja. Koniec cytatu i dziennika. Na przegląd porannej prasy paryskiej zaprasza teraz Katarzyna Zawicka.
Dzisiejsza prasa francuska skupiona jest na problemach francuskich, z których część wykracza jednak poza granice Francji. Dzieci z Darfuru, Czad oskarża, to tytuł pierwszej strony Le Figaro. Mówiliśmy już sporo o tej sprawie. 9 Francuzów, 7 Hiszpanów, 1 Belg są od wczoraj w areszcie tymczasowym w Czadzie. Są oskarżeni o próbę nielegalnego przewiezienia 103 dzieci z Czadu. Prezydent tego kraju wysunął pod ich adresem poważne oskarżenia, najbardziej obciążające to handel dziećmi i pedofilia. Na razie wszystko wskazuje na to, że zatrzymani będą sądzeni w Czadzie. W związku z osobistym zaangażowaniem prezydenta Czadu w tę sprawę grożą im bardzo wysokie wyroki, do 20 lat więzienia i przymusowe roboty. Prezydent Sarkozy prowadził rozmowy telefoniczne z prezydentem Idrissem Deby i jednocześnie potępił akcję członków Arche des Oe, nazywając ją nielegalną i nie do przyjęcia. Jej skutki mogą być znacznie poważniejsze niż aresztowanie 17 Europejczyków. Nie umniejszając znaczenia ludzkiego życia, 17 ludzkich żyć, trzeba zdać sobie sprawę, że niefortunna akcja organizacji humanitarnej może zachwiać i tak już nadwyrężoną pozycję Unii Europejskiej w Afryce, zwłaszcza w Darfurze, dokąd miało zostać wysłanych jeszcze tej jesieni 3000 unijnych żołnierzy mających chronić działalność organizacji humanitarnych. Pomysł ten nigdy nie zachwycał prezydenta Czadu, obecnie ma on znakomity argument w ręku przeciwko niemu. W dodatku autorytarny prezydent, który miał wielu przeciwników, teraz skupił wokół siebie cały naród, grając na uczuciach antyfrancuskich, żywych tu jeszcze od czasów kolonialnych. Ci ludzie traktują nas jak zwierzęta. Oto Europa, która zbawia. Europa, która poucza nasz kraj. Nic dziwnego, że obywatele Czadu czują się poniżeni, że są rozgniewani. Obecne na miejscu organizacje humanitarne prześcigają się w potępieniu akcji Arche des Oe, żeby nikt nie miał wątpliwości, że się od niej odcinają. La Croix poświęca temu tematowi również swoją pierwszą stroną. Pomóc dzieciom, ale za jaką ceną? To tytuł z czołówki. Humanitarne marnotrawstwo. To tytuł artykułu redakcyjnego pióra Dominika Quignot. W najlepszym wypadku, czytamy w artykule, to neofici odkrywający akcje humanitarne z żarliwością debiutantów, prący do przodu, nie dbając o konsekwencje własnych poczynań. W najgorszym to nieuczciwi awanturnicy, świadomie łamiący reguły, niesłuchający ostrzeżeń, nadużywający zaufania rodzin chcących coś zrobić dla sierot z Darfuru. Nie wiadomo, czym kierowali się członkowie Arche des Oe. Ich akcja została potępiona zarówno przez władze Czadu, jak i Francji. Nieszczęścia tego świata w wielu osobach budzą potrzebę działania. I to działania bezpośredniego, nie cedowania go na wielkie organizacje, często bardzo zinstytucjonalizowane. Bez wielotygodniowego, wielomiesięcznego lub wieloletniego czekania na efekty. Liczba ofiar wojny domowej w regionie Darfuru, nędza uchodźców, liczba osieroconych dzieci budzą oczywisty sprzeciw, litość, a często właśnie wolę działania. Czy jednak droga, jaką wybrali członkowie Arche des Oe, próbując nielegalnie wywieźć sieroty z Czadu, zakładając, że istotnie były to sieroty, a co do tego na razie pewności żadnej nie ma, była słuszna? Organizacje pozarządowe uważają, że lepiej, aby dzieci z regionów dotkniętych wojną, nędzą czy katastrofami naturalnymi pozostawały w swoim środowisku, w znanej im kulturze. Przewiezienie ich tysiące kilometrów od ich rodzinnych domów może być dla tych małych ludzi doświadczeniem zbyt dotkliwym, które zaważy i na ich ciałach, i na ich umysłach. Dlatego właśnie zasady międzynarodowej adopcji są tak ścisłe. Akcja Arche des Oe rzuciła cień na pracę organizacji humanitarnych, na międzynarodową adopcję, spowodowała prawdziwy kryzys dyplomatyczny. A być może, pisze Dominique Quignot Lacroix, doprowadziła do odebrania dzieci ich rodzicom. A to byłoby już naprawdę zbyt wiele.
Tyle z porannej prasy wybrała dla Państwa Katarzyna Zawicka. W popołudniowym Le Monde znajdziemy zaś artykuł o francuskich socjalistach. Marek Brzeziński.
Francuska Partia Socjalistyczna starała się jak tylko mogła w czasie spotkania 27 października w Paryżu zamaskować potężne podziały wewnątrzpartyjne spowodowane różnicami związanymi z podejściem do Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego w skróconej formie i do sposobu, w jaki ma on być przyjęty we Francji. Postawą socjalistów wobec traktatu zajmuje się dziennik Le Monde. Jeden z głównych polityków tej części lewicy, były premier Laurent Fabius, uważa, że odwoływanie się do głosowania parlamentarnego kosztem ogólnonarodowego referendum to odrzucenie demokracji. Dodajmy, że prezydent Nicolas Sarkozy zapowiedział, że traktat konstytucyjny zostanie poddany pod głosowanie deputowanych. Stanowisko Fabiusa zdaje się cieszyć poparciem społecznym, bo jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik Le Parisien, 61% ankietowanych też tak uważa, a kolejnych 68% zagłosowałoby za przyjęciem traktatu. Przywódca partii socjalistycznej François Hollande oświadczył, że będzie głosował za traktatem lizbońskim, aby uniknąć kolejnego kryzysu w Europie. Hollande przy okazji krytykuje prezydenta Sarkozy'ego za spowodowanie poważnego rozłamu w społeczeństwie francuskim, a to za sprawą reformy emerytur uprzywilejowanej części sektora państwowego. Wywołało to liczne protesty zainteresowanych oraz lewicy. Hollande zapowiada również, że socjaliści odrzucają wnioski wynikające z prac tzw. Komisji Balladura, gdyż prowadzą one do wzmocnienia pozycji prezydenta, a tylko półgębkiem wspominają o prawach obywatelskich i prawach parlamentu. W szeregach samych socjalistów nikt nie ma złudzeń, że ta wyjątkowa czupurność i waleczność Hollande'a, jaką można obserwować w ostatnich dniach, ma przede wszystkim na celu podniesienie morale w gronie socjalistów, sfrustrowanych wynikami wyborów prezydenckich, pozycją tej części lewicy na francuskiej scenie politycznej i brakiem przywódców, którzy mieliby charyzmę i cieszyli się autorytetem. Powoduje to, że wielu działaczy odwraca się od PS i jest to zjawisko w tej chwili masowe. Politycy z najwyższej półki partyjnej koncentrują się na bacznym obserwowaniu ewentualnych konkurentów do przejęcia w przyszłym roku władzy w partii socjalistycznej po Hollandzie. Jak wynika z analizy zamieszczonej w dzienniku Le Monde, francuscy socjaliści zajmują pozycje w blokach startowych do wewnątrzpartyjnego wyścigu i to, jak się wydaje, najbardziej ich w tej chwili zajmuje.
Po przejrzeniu na dwa głosy paryskiej prasy pora na przeczesanie aktualności europejskiej. Przed mikrofonem ponownie Sylwia Gips.
We wtorek 30 października zbierają się w Luksemburgu unijni ministrowie do spraw środowiska po raz pierwszy pod przewodnictwem prezydencji portugalskiej. Główny temat obrad to zmiany klimatyczne, nowa strategia trwałego rozwoju gospodarczego, kukurydza genetycznie zmodyfikowana. Oczekuje się oświadczenia na temat suszy i braku pitnej wody na naszej planecie. Komisję Europejską reprezentuje komisarz do spraw środowiska Greg Stavros Dimas. Konkluzje unijnej Rady Ministrów do spraw środowiska będą przedstawione na grudniowej konferencji zwołanej przez ONZ w Indonezji na wyspie Bali. Konferencja ma otworzyć nową rundę negocjacji na temat, jak zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatu. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso spotkał się w poniedziałek z grupą doradczą do spraw energii i zmian klimatycznych, którą powołał kilka miesięcy temu. W jej skład wchodzi francuski obrońca środowiska Nicolas Hulot. Barroso przypomniał, że Unia Europejska konsekwentnie dąży do osiągnięcia celów z Kioto i je osiągnie. Już teraz musi jednak myśleć o okresie po 2012 roku. Jestem głęboko przekonany, powiedział Barroso, że do 2020 roku Unia ograniczy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990. Komisja pracuje obecnie nad konkretnymi propozycjami, które umożliwią osiągnięcie tych celów. Jesteśmy gotowi dalej ograniczać emisję gazów do poziomu 30%, jeśli dojdzie do sprawiedliwego i skutecznego porozumienia obejmującego okres po 2012 roku. Dzisiejsze spotkanie z wiodącymi w tej dziedzinie ekspertami jest dla mnie okazją do omówienia sposobu, w jaki planujemy osiągnąć nasze wewnętrzne cele oraz do przedyskutowania naszej strategii w ramach przygotowań do konferencji na Bali, powiedział Barroso. Grupa doradcza do spraw energii i zmian klimatycznych istnieje od marca 2007 roku. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaprosił ekspertów wysokiego szczebla i o światowej renomie z różnych krajów i obszarów działalności do udziału w pracach, które mają być źródłem niezależnej wiedzy fachowej. Pierwsze założycielskie spotkanie grupy odbyło się w Brukseli, drugie czerwcowe w Berlinie, obecne w Lizbonie. Urząd Statystyczny Eurostat po raz pierwszy zebrał i opublikował wszystkie dane dotyczące kultury w 27 krajach członkowskich. Z ankiety dowiadujemy się, że najwyższy procent studentów na wydziałach sztuk pięknych, ponad 10%, odnotowano na Malcie i w Irlandii. Najniższy od 1% do 1,5% w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii. Wielka Brytania posiada najsilniej rozwinięty sektor wydawniczy i eksport dziełami sztuki i antykami. W dziedzinie wydawnictw na drugim miejscu uplasowała się Holandia, na trzecim Łotwa, a na ostatnich Republika Czeska, Irlandia i Słowacja. Kto najczęściej chodzi do kina? Okazuje się, że Irlandczycy średnio 4 razy do roku, 2,5 razy częściej niż wypada na głowę mieszkańca w skali ogólnounijnej. Nieźle uplasowali się pod tym względem Francuzi, Hiszpanie i Luksemburczycy. W całej Unii Europejskiej wszyscy z zapałem oglądają telewizję i słuchają radia. Nie byle co, lecz programy kulturalne. 3/4 mieszkańców obejrzało taki program w telewizji lub wysłuchało go przez radio w ciągu ostatniego roku. Ankieta zawiera także dane dotyczące pracowników kultury. Jest ich w całej Unii 4 miliony 900 tysięcy, 2,4% wszystkich pracowników. Dla porównania 2% we Francji, 1,7% w Polsce.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Kolejne rekordy pobiła dziś cena euro z jednej strony, a baryłki ropy naftowej z drugiej. Za euro można dziś kupić dolara i 44 centy plus parę tysięcznych. Kurs euro rośnie również w stosunku do waluty japońskiej, dochodzi niemal do 165 jenów i do brytyjskiej 0,7019 funta za euro. Choć kurs funta także wzrasta, tyle że wolniej. Z kolei baryłka ropy naftowej kosztuje w Nowym Jorku ponad 93 dolary, a Brent, jej odmiana negocjowana w Londynie, ponad 90 dolarów. Według ekspertów to wcale nie koniec zwyżki cen euro i ropy. Na rynku walutowym głównym czynnikiem takiego obrotu rzeczy jest spodziewane osłabienie tempa gospodarki amerykańskiej związane z dalszymi skutkami kryzysu kredytów hipotecznych i w konsekwencji oczekiwanie na obniżenie tamtejszej stopy procentowej. Już we wrześniu Rezerwa Federalna obniżyła ją o 0,5 punktu do wysokości 4,75%. Eksperci spodziewają się, że już w najbliższą środę dokona ona następnej obniżki do 4,50 albo nawet do 4,25%. Tym samym inwestowanie w dolary stanie się odpowiednio mniej opłacalne, w przeciwieństwie do inwestowania w euro. Europejski Bank Centralny wcale bowiem nie zamierza swej stopy obniżać, a to ze względu na wzrost napięcia inflacyjnego, prawdopodobnie od 2,3 do 2,4% w miesiącu październiku. Inwestowanie w inne wielkie waluty jest dziś jeszcze mniej powabne. Stopa japońska wynosi zaledwie 0,5%, a tamtejsza gospodarka pozostaje w stadium rekonwalescencji. Japończyków podejrzewa się zresztą o celowe hamowanie wzrostu jena dla utrzymania tempa eksportu. Tyle, że czynią to oni w sposób bardziej dyskretny niż Chińczycy, których waluta yuan jest ewidentnie zaniżona. Sama więc sytuacja światowych walut sprzyja aprecjacji euro, a przy okazji walut pośrednio z euro związanych, jak choćby polskiego złotego. Ale relatywny spadek wartości dolara ma jeszcze inny efekt wynikający z faktu, że jest to waluta rozliczeniowa w handlu ropą naftową. Producenci ropy wykluczają zwiększenie produkcji. Najbliższe posiedzenie OPEC-u zapowiedziano na 17 listopada, a 1 listopada i tak wchodzi w życie umowa OPEC-u o zwiększeniu wydobycia o 500 000 baryłek dziennie. Zresztą eksperci przyznają, że zapotrzebowanie na surowce energetyczne zasilane popytem chińskim i indyjskim tak szybko rośnie, że obecna cena ropy nie jest anomalią. Producenci starają się więc maksymalnie podnieść jej cenę po to choćby, żeby zrównoważyć spadek wartości dolara. Znajdują zaś nabywców dlatego, że kryzys kredytowy w Stanach Zjednoczonych zachęca inwestorów do wycofywania stamtąd kapitałów i lokowania ich gdzie indziej. Kapitały można lokować w ropę naftową na najrozmaitsze sposoby. Można naturalnie spekulować na dostawach ropy już wydobytej, można zawierać kontrakty terminowe na całe lata do przodu, można wreszcie stosować skomplikowane narzędzia finansowe, których działanie rozumieją tylko specjaliści. Raj dla funduszy wysokiego ryzyka. Ale mało tego, ceny ropy windują dodatkowo prognozy meteorologiczne dotyczące Zatoki Meksykańskiej. Zanosi się tam na kolejną burzę tropikalną, wobec czego tamtejsze kompanie prewencyjnie zmniejszają wydobycie.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Najnowsze badania podmorskich korali wykazały, że za kilka lat zniknie z powierzchni Ziemi co najmniej 10% ich odmian. Główną tego przyczyną jest ocieplanie się klimatu na naszym globie. Skały pokryte koralami nie tylko sprawiają, że w niektórych miejscach podwodny świat jest tak piękny, ale są także jednym ze źródeł podmorskiego życia. Korale pokrywają zaledwie 0,2% dna morskiego, ale od ich istnienia zależy życie co najmniej 1/4 podwodnej flory i fauny, w tym 12 tysięcy gatunków ryb. Dlatego też bardzo często nazywa się je podwodnymi pralasami oceanów. Naukowcy badali także konieczność istnienia korali dla człowieka. Pokryte koralami skały i ich otoczenie stanowi źródło spożywanych przez ludzi towarów o wartości około 30 miliardów amerykańskich dolarów. Jeśli chodzi o Karaiby, to wiadomo, że podwodne masy korali stanowią magnes dla wielu turystów z całego świata. Ostatnie badania przeprowadzone przez organizację o nazwie Conservation International wykazują, że wszystko to może się niedługo zmienić. Jeden z naukowców pracujący dla tej organizacji, Michael Smith, twierdzi, że powoli znikają z Karaibów liczne miejsca przyciągające dotąd turystów. Dzieje się tak dlatego, że korale zaczynają chorować na nieznane nikomu choroby. Jedną z przyczyn powstawania takich chorób jest ocieplanie się klimatu i co za tym idzie morskiej wody. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to w najbliższym czasie, według danych Conservation International, z Karaibów zniknie co najmniej 6 gatunków korali z 62 dotychczas istniejących. Dla specjalistów podajemy też nazwy najbardziej zagrożonych: Acropora palamata i Acropora cervicornis. Jedna ze specjalistek życia podwodnego, Susan Livingstone, prowadziła badania korali przy Republice Dominikańskiej, kierując ekipą 22 biologów. Twierdzi, że korale są źródłem bioróżnorodności. Gdy giną korale, wraz z nimi znikają inne gatunki roślin i zwierząt żywiące się nimi. Conservation International ustaliła, że ocieplenie grozi i innym roślinom w Morzu Karaibskim, na przykład takim namorzynom czy mangrowcom. Przez ostatnich 25 lat ich ilość zmniejszyła się o około 40%, z tym, że 2 z 8 gatunków tej rośliny znikły całkowicie z naszej planety. I nie chodzi tu tylko o jakąś utratę ładnego widoku, lecz o pomoc dla żywiących się nimi ryb. W wyniku zaniku mangrowców otaczająca je woda nie jest też filtrowana w odpowiedni sposób, tak aby mogła chronić podwodną florę i faunę. Za ocieplenie temperatury wody płaci także inna podwodna roślina – morska trawa. Dan Carpenter, naukowiec z Conservation International, twierdzi, że ten zanik roślin i korali może mieć duży wpływ na ekonomiczne życie krajów regionu Karaibów. I tak, jeśli chodzi o zamorskie departamenty Francji, Guadeloupę czy Martynika, to wiadomo, że Paryż zawsze pomoże, ale są też i tam wyspy znacznie biedniejsze, dla których turystyka stanowi podstawowe źródło dochodu, jak choćby Republika Dominikańska. Na znikanie różnych gatunków korali wpływ ma nie tylko ocieplanie klimatu, ale także połowy ryb odbywające się w sposób albo klasyczny, albo, i to ma miejsce coraz częściej, w sposób wręcz rabunkowy, poprzez ogłuszanie tych ryb podwodnymi wybuchami granatów. Korale są jednym ze stworzeń, które przykładowo wręcz pokazują nam biologiczne zjawisko zwane symbiozą. Korale bez symbiozy umierają, stają się po prostu białe. Zjawisko to można obecnie obserwować wokół Seszeli. 10 lat temu w Oceanie Indyjskim wody były niespotykanie ciepłe. No i wiele gatunków korali zniknęło. Profesor londyńskiej University College Steve Jones pyta: za powstałą sytuację winimy ocieplanie się klimatu, ale kto tak właściwie znajdzie i poda tu jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji? Naukowcy dowiedli, że temperatura wokół japońskiej wyspy Kuzimoto zwiększyła się przez ostatnich 100 lat o 1 stopień. Rozgwiazdy zaczęły się mnożyć i dusiły po prostu istniejące tam piękne koralowce typu Acropora hyacinthus. I nic nie pomaga tu fakt, że nurkowie teraz wręcz na siłę wyławiają z okolicznych wód setki kilogramów tych rozgwiazd. Powoli zanikają też koralowce wokół innej japońskiej wyspy Okinawy. Z problemem niszczenia koralowców walczy też i inny kraj, przecież nie mający nic wspólnego z ciepłymi morzami – Norwegia. Jan Helge Fossa z Norweskiego Instytutu Badań Morza twierdzi, że jego ekipy są w stanie pokazać każdemu chętnemu film, na którym widać wyraźnie, jak siecie norweskich rybaków ciągnione po dnie morskim łamią i niszczą tysiące koralowców, mieląc je na drobny pył. Jeszcze nie udało się nam znaleźć u wybrzeży Norwegii ani jednego żywego korala, mówi.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Jeszcze nie przebrzmiały echa Tour de France 2007, dopiero co rozstrzygnięto sprawę zwycięstwa Tour de France 2006 po dyskwalifikacji Amerykanina Floyda Landisa, który przez ponad rok walczył przed sądami Ameryki i Europy o prawo do noszenia żółtej koszulki zwycięzcy Wielkiej Pętli. A tu już jej organizatorzy ujawniają trasę przyszłorocznej imprezy. A dzieje się to w chwili, gdy Francja, Międzynarodowa Federacja Kolarska i Światowa Agencja Walki z Dopingiem zawierają porozumienie w sprawie nowych metod eliminacji stosowania przez kolarzy niedozwolonych środków. Tour de France zaciekle walczy o swoją legendę, która mocno wyblakła w wyniku ostatnich skandali z udziałem wielu uczestników tego niemal mitycznego wyścigu, tracącego po serii afer swój wymiar sportowy. Teraz wszyscy się zastanawiają, czy Tour de France nabierze nowych rumieńców i oddechu, czy raczej wielka pętla sama się zaciśnie na swojej szyi. Przez 2 dni w Paryżu dyskutowano nad sprawą nowych metod walki z braniem niedozwolonych środków dopingujących. Na zaproszenie francuskiej minister Roselyne Bachelot, która jednocześnie jest szefową resortu o nazwie mającej swoją wymowę, bo pani Bachelot jest ministrem sportu, zdrowia i młodzieży, a więc wszystkich aspektów związanych ze zwalczaniem dopingu, czyli koksu, do Paryża przyjechali Pat McQuaid, przewodniczący Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, i Dick Pant, który stoi na czele Światowej Agencji Walki z Dopingiem. Na 2 dni zapomniano o wszelkich niesnaskach i sporach, jakie dzielą świat kolarstwa, aby w imieniu tego sportu w czystej formie zastanowić się, co dalej począć z plagą stosowania środków dopingujących. Sytuacja w tej dziedzinie przypomina klasyczną ciuciubabkę z gatunku zabawy w policjantów i złodziei. Co chwila wymyślane są nowe środki i nowe sposoby ich podawania, a policjanci są zawsze w tyle, bo nauka zaprzęgnięta do rydwanu, jakim poruszają się czarne charaktery, dla których zwycięstwo nie ma ani ceny, ani bariery, wciąż umyka stróżom stojącym na straży czystości sportowej rywalizacji. Teraz ustalono, że wszyscy kolarze startujący w liczących się imprezach będą musieli legitymować się specjalną kartą krwi, w której zapisane będą wyniki badań. Każdy kolarz musi przejść od dzisiaj do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, kiedy w Europie zaczyna się sezon kolarski, 6 kontroli antydopingowych. Specjalna komisja naukowa sporządzi profil biologiczny kolarza. Najmniejsze anomalie będą bezlitośnie karane. Koszt sprzątania stajni augiasza, jaką jest kolarstwo, co ciekawe nie tylko zawodowe, bo amatorzy też biorą niedozwolone środki, ocenia się na niemal 2 miliony euro, a przecież badają podanych zostanie zaledwie 600 kolarzy zawodowych. Część tych pieniędzy pochodzić będzie z kasy grup startujących w najważniejszych imprezach kolarskich. W dalszym ciągu istnieją głębokie różnice między organizatorami Tour de France a Międzynarodową Federacją Kolarską, w której gestii leży organizacja serii wyścigów Pro Tour, ale dotyczą one kalendarza imprez i udziału w najpoważniejszych wyścigach. Natomiast antagoniści tego sporu zgodni są co do tego, że takie karty krwi, jak i nasilenie kontroli antydopingowych jest absolutnie konieczne. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że jest to dopiero pierwszy krok, bo wciąż trwają spory dotyczące etyki i medycyny, gdyż sami lekarze dzielą się na zwolenników na przykład przetaczania krwi i przeciwników tego typu praktyk. Trudno jednak nie zauważyć starań o oczyszczenie Tour de France i nadanie legendzie tej imprezy nowego blasku. Na trasie Wielkiej Pętli 2007, kiedy to częściej się mówiło o aferach niż o sportowej walce, odzywały się głosy, że to organizatorzy Tour de France stawiają kolarzy pod ścianą, bo żaden zwykły człowiek na dwóch kółkach takiego wysiłku przez 3 tygodnie nie wytrzyma, gdyż trasa jest co roku trudniejsza i bardziej wymagająca. Patrząc na mapę Francji, na której nakreślono trasę Tour de France 2008, trudno uwierzyć, żeby była to bułka z masłem. Przeciwnie, ponad 3,5 tysiące kilometrów, 21 etapów, czyli nic nowego. Jednak sama trasa biegnie niemal całkowicie przez wzgórza, góry i pagórki. Po raz pierwszy od 40 lat nie będzie prologu, który był okazją dla sprinterów do pokazania swoich umiejętności. Tym razem Wielka Pętla rozpocznie się w Bretanii. Pagórkowate, trudne drogi tej krainy naleśników i cydru mają od razu narzucić właściwy rytm, tak aby pierwsze etapy nie były zdominowane przez sprinterów. Tak swoją decyzję wyjaśniają organizatorzy. Nieco bardziej płasko będzie nad Loarą, ale potem kolarzy czekają wulkany Masywu Centralnego i to dwa razy. W drodze w Pirenei, gdzie kłaniają się doskonale znane przełęcze na czele z legendarną Tourmalet, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, i drugi raz w drodze z Alp do Paryża. Z Tuluzy kolarzy pojadą w poprzek Pirenejów do Narbonne, potem kraina Katarów i języka Ok, Langwedocja. 3 długie etapy wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, aż we włoskie Alpy do Prato Nevoso, gdzie trzeba się wspinać przez 11 kilometrów po drodze o 7% nachyleniu. Etap z metą w Alpe d'Huez, gdzie na lodowcach jeździ się na nartach latem, nie wymaga komentarzy. Ale żeby tam się dostać, trzeba wjechać na kolejne 3 przełęcze. Croix de Fer, ponad 2000 metrów, Telegraph i Galibier, 2600 metrów. To wyżej, niż gdyby wjechać na Rysy. Sportowa walka, malownicze krajobrazy, gotyckie zamki i romańskie kościoły, regiony znane z doskonałej kuchni, wina i serów. Francja w swej pełnej krasie. I tylko można sobie życzyć, żeby sprawa żółtej koszulki na mecie na polach elizejskich rozstrzygnięta była na trasie, a nie w gabinetach lekarskich i przy aktywnym udziale komisji antydopingowych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Thank you. quererse más oldea el sol. Oro inteligente alumbra a la gente, oldea el sol.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale. dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante posłuchajmy piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, w której Julien Clerc opowiada o kobietach. Można powiedzieć, że to jego ulubiony temat. Urodzony w 1947 roku, Julien Clerc należy do pokolenia piosenkarzy lat 60. Od ponad 30 lat nieprzerwanie występuje na scenie, a wiele utworów z jego repertuaru należy już dziś do klasyki francuskiej piosenki. Wprawdzie, jak przystało w tak zwanej dobrej rodzinie, a był synem wysokiego urzędnika państwowego, od dziecka uczył się gry na fortepianie, ale początkowo nic nie rokowało artystycznej kariery. Zupełnym przypadkiem w 1966 roku poznał Etienne Roda-Gil i Maurice Vallée. Razem napisali piosenkę La Cavalerie, która wkomponowała się w atmosferę wydarzeń majowych 1968 roku. Piosenka francuska zyskała tu nowatorskie efekty, neosymfoniczną oprawę muzyczną, harmonijny styl i osobliwy, romantycznie wibrujący głos piosenkarza. Współpraca z Roda-Gilem układała się różnie, raz lepiej, raz gorzej, co nie przeszkodziło utalentowanemu Clercowi zdobywać coraz większe powodzenie. Piosenki jak Sonneria czy Niagara oraz występy w bajce muzycznej dla dzieci Emilii Jolie i w spektaklu muzycznym 36 Front Populaire przyniosły mu prawdziwą popularność.
Toi et moi. On s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi.
Większość jego piosenek wiąże się z kolejnymi etapami jego prywatnego życia i z kobietami, które mu towarzyszyły. A piosenka Femme, je vous aime, której teraz posłuchamy, jest hołdem, jaki autor składa tym kobietom.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche.
piosence Julien Clerc kolejno wymienia wszystko, co go w kobietach urzeka oraz to, co go rani. Mówi, że są douces ou dures, fragiles ou difficiles, łagodne i twarde, wrażliwe i trudne. Epitety te w piosence są zawsze poprzedzone słowem si, w tym kontekście w znaczeniu tak bardzo.
Elles sont si douces. Elles sont si dures. Elles sont si fragiles.
Bywa też, że są wesołe, niepozbawione poczucia humoru. Si drôle. A czasami są bardzo samotne. Si seul. Wszakże bez względu na cechy, którymi się charakteryzują, kobiety nie są zawsze takie same. Wiadomo przecież, że kobieta zmienną jest. Każda zwrotka piosenki zaczyna się tym samym słowem. Quelquefois. Czasami. Czasami się zmieniają.
Quelquefois, si drôle. Sur un coin des pôles. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle.
Ostatnie słowa piosenki Julien Clerc kieruje do kobiety, która uosabia matkę i dziecko zarazem. Jest więc i opiekuńcza, i potrzebująca opieki.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français, ça vous chante prześledzimy styl piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, którą napisał i śpiewa Julien Clerc. Przede wszystkim w piosence tej spotykamy dużo przymiotników, którymi autor charakteryzuje kobiety i wielokrotnie wykorzystując efekt przeciwieństw, daje do zrozumienia, że są zmienne. Kobieta łagodna jest przeciwieństwem kobiety stanowczej. Wrażliwa bywa trudna, zabawna i towarzyska może być samotna.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si dure.
Quelquefois si dure.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si seul.
Quelquefois si seul.
W powyższych zdaniach brakuje zarówno podmiotu, jak orzeczenia. Są to zdania, w których zaimek elle i czasownik son pozostają domyślne.
Quelquefois si douce.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si douces. Quelquefois si seul.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si seules. Alors, si douces.
W domyśle.
Alors, elles sont si douces.
Ten zabieg stylistyczny stosuje autor jako skrót myślowy, jako akcent, którym podkreśla w każdej kolejnej zwrotce swoje rozważania na temat kobiet, ich wad i zalet.
Elles sont quelquefois si douces, quand la vie me touche, comme elles nous touchent tous.
Si drôle.
To inaczej.
Oh oui, elles sont si drôles. Elles ont un regard qui frôle.
Quelquefois si dur.
chaque blessure. Longtemps me dure. Longtemps me dure.
Chaque blessure longtemps me dure jest strukturą raczej literacką z racji umieszczenia przysłówka longtemps przed czasownikiem oraz wprowadzenia skróconego zaimka me. W mowie potocznej to zdanie brzmiałoby inaczej. Raczej chaque blessure dure longtemps pour moi.
Chaque blessure longtemps me dure.
Taka konstrukcja zdania pozwala autorowi uzyskać rym blessure dure. Nieco dalej Julien Clerc wykorzystuje efekt podobieństwa i przeciwieństwa struktur negacji ne pa i ne que. Inaczej mówiąc, nie ma kobiet łatwych, są tylko kobiety wrażliwe.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes fragiles.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes difficiles.
W tym zdaniu zaimek en, en, zastępuje w roli dopełnienia wyraz femme.
Je ne connais pas de femmes faciles. Je n'en connais pas.
Je connais des femmes fragiles. J'en connais.
Je ne connais que des femmes fragiles. Je n'en connais que des fragiles.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail